Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy rekolekcję i prosimy Ducha Świętego, żeby nas przeprowadził. On jest głównym rekolekcjonistą. Chcielibyśmy mu dopomóc w tym dziele odkrywania Bożej miłości i naszego nawracania się. Ja proszę, żebyście zdrowaśkie zmówili w mojej intencji, żebym był dobrym narzędziem w rękach Pana Boga. Nie przyjechałem tutaj sam. Parafianie w Mochylewie za nas się modlą. Modlą się dominikanki klauzurowe w 5 klasztorach na świecie. 3 w Polsce, 1 w Irlandii i jeszcze 1 w Wilnie na Litwie. Także jesteśmy też otoczeni modlitwą i proboszcz się za nas modli. Także spodziewamy się, że ta modlitwa też nas otworzy na natchnienia Ducha Świętego. Kochani, Święta Teresa od Jezusa bardzo była zaskoczona, że po kazaniach księży ludzie się nie nawracają. I dlatego ksiądz potrzebuje namaszczenia, żeby Duch Święty dotykał serc słuchających. I chcę wam powiedzieć dzisiaj kilka myśli. Mianowicie najpierw rozpocznę od wizji duszy, jakie miała Teresa od Jezusa, mistyczka XVI-wieczna. Tutaj z lewej strony są siostry karmelitanki. To od nich ich matka, założycielka. Karmelici też. Także tutaj w tej duchowości trochę dzisiaj będziemy. Otóż ona widziała duszę w stanie łaski uświęcającej bez grzechu. Bóg jej pokazał. Zachwyciła się. Ta dusza była taka piękna. Tyle w niej było światła, że ona po prostu klęknęła, bo myślała, że to sam Bóg. Tylko anioł ją dotknął i powiedział: wstań, bo to nie jest Bóg, tylko dusza bez grzechu w stanie łaski jest tak piękna, tak zachwycająca. I można by sobie postawić pytanie, co my wiemy o duszy? Z katechizmu pamiętamy, że jest nieśmiertelna, a równocześnie też Teresa mówi, jakie skarby się w tej duszy mieszczą. Trzeba prosić Boga, żeby nam to pokazał, kto w niej zamieszkuje, że to jest pałac wielki. Ona opisuje w swoich dziełach, że dusza to jest niezwykła przestrzeń. Że dlatego, że to jest mieszkanie Boga, jest przepiękna. Nie ma tak pięknej rzeczywistości jak nasza dusza. A dlatego, że my trochę za mało o niej wiemy, też może za mało się o nią troszczymy. Ona też pokazuje w innym miejscu, że dusza bez grzechu jest jak takie zwierciadło wspaniałe, w którym odbija się Bóg. Jeżeli są grzechy lekkie, to ten obraz Boży jest niewyraźny. Jeżeli są grzechy ciężkie, znika. A jeżeli człowiek popełnia herezję, czyli odstępuje od wiary, którą Bóg nam dał, którą głosi Kościół, to czy odrzuca jakieś zasady moralne, to wtedy ona mówi, że to jest rozbite, popękane zwierciadło. Tak, takie drugie porównanie, przedstawienie duszy u niej znajdujemy. I jeszcze ona miała też doświadczenie, Bóg jej dał wizję duszy w grzechu ciężkim. To było dla niej bardzo ważne przeżycie. Ona mówi, że to jest przerażające. Że gdyby człowiek żyjący w grzechu ciężki zobaczył, miał tą łaskę poznania stanu swojej duszy, przeraziłby się i nigdy więcej w życiu grzechu ciężkiego by nie popełnił. Nigdy więcej. I z tej wizji ona wyprowadziła 2 wnioski, które praktykowała przez całe swoje życie. 2 decyzje. Pierwsze, że modli się, żeby nigdy w życiu grzechu ciężkiego nie popełnić. I po drugie, ona modli się za grzeszników. Inaczej na nich patrzy, ze współczuciem, z bólem. Myślę, że tego możemy od niej się uczyć. I my żyjemy w takich czasach, jak kiedyś do biskupów francuskich papież Jan Paweł II powiedział, w czasach metakuszenia. Jak mamy fizykę i metafizykę, jest kuszenie i metakuszenie, czyli coś wielkiego, ponad, niesłychanego. I problemem współczesnych czasów jest to, że zanika też poczucie grzechu u ludzi. Bardzo ciekawie też ksiądz Stanik powiedział, że w tej chwili często wśród katolików jest też takie myślenie, że jakby nie zależy na prawdzie komuś, tylko na korzyści. I dla korzyści jest zdolny sprzedać prawdę, odrzucić prawdę. To straszna dewastacja sumienia ludzkiego. Proszę braci i sióstr, święty Augustyn w pewnym momencie pisze, że są dwa etapy wolności. Pierwszy etap wolności, do którego Bóg nas zaprasza, to jest żyć według 10 przykazań, a drugi etap to żyć według 8 błogosławieństw. Ja dzisiaj chcę, żebyśmy dotknęli tego pierwszego etapu wolności. I tutaj dzisiaj jechałem z Warszawy między innymi do Poznania autostradą. Ona jak się nazywa? Autostrada wolności. Aż do Berlina z Warszawy. Kiedyś Jan Paweł II, będąc w Berlinie pod tą bramą brandenburską, on między innymi też powiedział takie zdanie, że prawdziwa wolność ma na imię Jezus Chrystus. I on jest tym, który daje nam wolność, który nas do wolności zaprasza. I pozwólcie, bracia i siostry, że tak może trochę nietypowo, ja zwykle głoszę dość prosto rekolekcję, przeczytam komentarz do 10 przykazań. Niech to będzie też nasze takie rozpoczęcie rekolekcji. Otóż tak, pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Co czynię, by pogłębiać znajomość praw wiary? Czytam książki religijne, prasę katolicką, Pismo Święte. Czy jestem uważny na kazaniach? Czy biorę udział w rekolekcjach? Czy nie zaparłem się Boga? Czy nie miałem pretensji o to, że Bóg mnie karze? Czy zwracam uwagę na wyznanie swojej wiary? Także abstynencja od pokarmów mięsnych, post w piątek, wstrzymanie się od tańca w Wielkim Poście. Drugie przykazanie. Nie będziesz brał imienia Boga swego nadaremno. Jak często się modlę? Czy moja modlitwa jest połączona z życiem i jego problemami? Czy nie wymawiam imion Bożych bez szacunku? Trzecie przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Jaki jest mój udział we mszy świętej? Kiedy ją opuściłem i z jakiego powodu? Czy nie utrudniałem innym udziału we mszy świętej? Czy niedziela jest dla mnie dniem odpoczynku i czy umożliwiam odpoczynek innym, żonie, matce? Czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swą. Czy kocham rodziców? Co czynię, by w domu panowało szczęście? Czy modlę się za rodziców żywych, zmarłych? Czy nie wstydzę się rodziców z racji ich ubóstwa lub braku wykształcenia? Czy pomagam wychowawcom i starszym? Czy w przypadku poważnej choroby lub starości zadbałem o zaopatrzenie tych osób świętymi sakramentami? Piąte, nie zabijaj. Jak szanuję własne i cudze zdrowie? Alkohol, nikotyna, narkotyki, moda, unikanie lekarza, dentysty. Czy sam nie decydowałem lub nie radziłem komuś przerwania ciąży? Spirala jest środkiem abortywnym. Czy się nad kimś nie znęcałem? Czy ktoś z mego powodu nie płacze? Czy nie nosiłem w sercu gniewu, nienawiści, zemsty? Czy lekkomyślnie nie narażałem swego lub cudzego życia? Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym, zachowywanie przepisów drogowych? Czy kogoś nie obraziłem? Szóste. Nie cudzołóż. Czy były grzechy seksualne? Samogwałt, grzechy są homoseksualne, stosunki. Czy zdecydowanie odrzucałem bliską okazję do grzechu? Złe towarzystwo, pornografia. Czy była zdrada małżeńska? Z kim i jak często? Czy twoje współżycie małżeńskie jest zgodne z prawem Bożym? Antykoncepcja, stosunki przerwane to najczęściej grzech ciężki. Czy nie rozsiewam poglądu, że miłość na wszystko pozwala? Czy nie szantażowałem drugiej strony odejściem, jeśli nie da dowodu miłości? Czy w pożyciu małżeńskim liczę się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka? Przykazanie siódme, nie kradnij. Co i komu ukradłem? Czy zwróciłem? Jak szanuję własność wspólną? Jak wykonuję swoje obowiązki? Co zniszczyłem? Materiały w pracy, rzeczy pożyczone? Czy zawsze byłem uczciwy? Dotrzymywanie terminów, sprawiedliwa cena za usługi, kombinowanie godzin nadliczbowych bez pokrycia w pracy, obijanie się. Czy ktoś nie poniósł straty z mego powodu? Jak naprawiłem wyrządzoną krzywdę? Przykazanie ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Kogo okłamałem? Czy dochowałem tajemnicy? Czy obmówiłem lub oczerniłem? Czy nie rozsiewam plotek i nie snuję intryg? Czy odwołałem niesłuszne podejrzenia? Czy staram się poznać prawdę, by w swych sądach nie skrzywdzić ludzi? Czy w życiu nie kieruję się antypatią? Czy ktoś nie cierpi z powodu mojego kłamstwa lub milczenia? Dziewiąte przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Czy przy rodzącej się miłości pytałem, czy druga strona jest wolna? Czy zawsze budzącą się pożądliwość podporządkowywałem miłości małżeńskiej? Czy nie urządzałem spotkań w okolicznościach wyzwalających zmysłowość? Czy nie ośmieszałem dziewictwa i czystości? Czy nie narażałem innych na pokusy? Moda, żarty dwuznaczne, wyzywający sposób bycia. Czy z upodobaniem nie zabiegałem o podsycanie myśli lub pragnień erotycznych? Dziesiąte przykazanie. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Czy nie zazdrościłem? Czy nie planowałem kradzieży lub niszczenia cudzej rzeczy? Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzych zasług, na przykład premii? Czy dokładnie rozliczam się z pieniędzy swoich i społecznych? Czy nie wykorzystuję stanowiska lub okazji do wyłudzania pieniędzy? Czy nie jestem chciwy? Czy udzieliłem pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej? I przykazanie miłości. Czy jestem dobrym mężem, żoną? Czy żyję w zgodzie z rodzeństwem? Czy żyję w zgodzie z kolegami? Czy czynię ludziom to, co chciałbym, by oni mnie czynili? Czy kocham nieprzyjaciół, czy się za nich modlę? Czy przebaczam roztropnie czasem tym, którzy mnie skrzywdzili? Czy nie zgorszyłem kogoś? Czy nie nauczyłem grzeszyć? Picie alkoholu, seks, kradzież, odejście od praktyk religijnych? Czy nie zaniedbuję czegoś w sprawach zawodowych, rodzinnych, na przykład alimenta, sąsiedzkich? Jak wygląda moje zaangażowanie w sprawy społeczne, kościelne, pomoc w odnowie lub budowie kościoła, sprawy polityczne? Czy sumienie nie wyrzuca mi czegoś, co nie zostało ujęte w powyższe pytania? To jest taki krótki rachunek sumienia. Zaczerpnąłem go też od księdza Stańka, który jest takim moim pewnym sensie duchowym mistrzem. I kochani, tutaj też warto jeszcze dotknąć wątku przebaczenia i opowiem taką historię, która się zdarzyła w poznańskim, we wrocławskim kościele dominikanów na temat przebaczenia, jak ono jest ważne. Na koniec naszych rekolekcji w środę też będzie takie nabożeństwo, w którym dotkniemy problemu przebaczenia. Otóż ksiądz głosi kazanie u dominikanów we Wrocławiu na Placu Dominikańskim i jest gdzieś niedaleko ambony człowiek, który w czasie kazania przeszkadza. To nie, zawsze niekomfortowe dla księdza, jeżeli coś się tam dzieje na kościele, ale poradził sobie z tym problemem. Toczy się msza święta i gdy jest rozdawana komunia, do prezbiterium podchodzi człowiek, który wyraźnie widać, że nie chce przyjąć komunii, tylko mówi księdzu: widzę, proszę księdza, widzę. Ksiądz nie wie, o co chodzi, zrobił mu krzyżek na czole i po mszy świętej ów człowiek wbiega do zakrystii, rzuca się tam na szyję, też tam byłem, i pytamy: niech pan się podzieli radością. O co chodzi? Nie wiemy. On powiedział, że on był zupełnie niewidomy i kobiety go przyprowadziły do kościoła. A w czasie kazania ksiądz dotknął problemu przebaczenia. I on wtedy też był taki niespokojny, dlatego że prowadził wewnętrzną walkę. Mianowicie kiedyś został bardzo skrzywdzony i on podjął decyzję, że tak wielka krzywda, jaka go dotknęła, takiej krzywdy się nie wybacza. Że to by było po prostu niewłaściwe. Natomiast musiało być mocne kazanie, dlatego że pod koniec kazania zdecydował jednak, że przebaczy w imię Jezusa. I u dominikanów we Wrocławiu są relikwie błogosławionego Czesława, pierwszego przeora tego klasztoru. Jest taka specjalna kaplica, przepiękna. I dominikanie, też tam pracowałem 6 lat, najczęściej w czasie mszy wzywamy. Jest takie miejsce, gdzie świętych można zaprosić w modlitwie eucharystycznej. I on powiedział, gdy ksiądz wezwał błogosławionego Czesława, ja przejrzałem. I później podszedł do tej komunii i mówi: widzę. A ksiądz nie wiedział, co się stało. A tu się dokonał cud wielki. I kochani, to jest tak, psychologia współczesna mówi, że nieprzebaczenie powoduje depresję, nerwice i choroby fizyczne. I dla nas ten przypadek to był taki, że ten człowiek nie tylko duchowo oślepł przez to noszenie nieprzebaczenia, ale dosłownie fizycznie. I łaska przebaczenia i wstawiennictwo świętego dało mu na nowo zobaczyć rzeczywistość, na nowo zobaczyć. No, otworzył się na Boga, na miłość. I wiemy, że jakby rachunek sumienia, który przeczytałem, to jest pierwszy warunek dobrej spowiedzi. Drugi jest żal za grzechy. I po czym poznajemy żal za grzechy? Po tym, że spełniamy trzeci warunek spowiedzi, mianowicie, że mamy postanowienie poprawy. Jak masz postanowienie poprawy? To znaczy, że ty to przepracowałeś i masz żal, żałujesz, chcesz zmienić. Pewnie często jest tak w naszej praktyce spowiedzi, że my widzimy kilka może słabych punktów swoich, a w ogóle nie podejmujemy żadnej decyzji. A to trzeba jedną podjąć, nad jedną rzeczą do następnej spowiedzi się skoncentrować, omodlić, coś zrobić, poprosić Ducha Świętego, na czym się skoncentrować. Teresa mówi, że każda spowiedź powinna kasować jeden grzech. I, czyli poznajemy, czy mamy żal po tym, że mamy postanowienie poprawy. Bardzo niezwykłą rzecz wyczytałem u ojca Dolindo, taki ciekawy święty, popularny coraz bardziej. Otóż on opowiadał, że kiedyś papież Pius X, chyba jeszcze wtedy nie był papieżem, szedł nocą i niósł na plecach materac we Florencji dla jakiejś ubogiej rodziny. I patrol policyjny go zatrzymał i pytają go na odległość: gdzie to ukradłeś? A później, gdy mu mieli zakładać kajdanki, rozpoznali, że to jest ten właśnie taki bardzo dobrze znany i w przyszłości papież. I bardzo się zawstydzili wtedy. Więc gdy my staniemy na sądzie przed Panem Bogiem, to my się naprawdę tak szczerze zawstydzimy, że trzeba prosić, żeby już teraz Bóg dał nam doświadczenie jakiegoś takiego wstydu, który wyniknie właśnie z takiej bliskości Bożej miłości i poznania swojej nędzy. To by było kapitalne właśnie. I wtedy ten żal za grzechy, to postanowienie, ono miałoby w nas taką niesamowitą siłę. Tak jak będzie sąd boski, ostateczny, po prostu wszyscy będziemy płakać. Wszyscy. Dlatego, że w twarzy Jezusa zobaczymy twarze wszystkich ludzi, którym uczyniliśmy dobro i wszystkich tych, których skrzywdziliśmy. I to będzie taki płacz na dwóch falach, można powiedzieć. A równocześnie, jeżeli człowiek będzie już odpokutuje swoje grzechy, to będzie płacz radości i szczęścia. Że Bóg, odkrycie tego, że Jezus jest w każdym bliźnim, obecny. Dlatego też gdzieś tutaj w tym żalu, w postanowieniu poprawy, ten wstyd, nie wiem, ten płacz, niech jakoś w takim formie duchowej objawi się nam, będzie nam dany. Później szczera spowiedź. Wiemy, że zataić grzech to jest niepoważne. Dlatego, że jeżeli człowiek zatai świadomie grzech ciężki, to wychodzi gorszy ze spowiedzi niż przyszedł. A jeszcze jeżeli pójdzie do komunii, to są dwa świętokradztwa równocześnie. I czasem później coś takiego może się latami ciągnąć za człowiekiem, że nie przystąpi ani do spowiedzi, ani do komunii. Jeżeli komuś coś takiego się zdarzyło, to oczywiście trzeba przyjść do spowiedzi, wyznać, Bóg to wszystko wykasuje. Czyli szczera spowiedź. I zadośćuczynienie, czyli naprawić to, co zostało przez nas zepsute, zniszczone. Przeprosić, a tak naprawdę prosić o przebaczenie. Łatwo jest powiedzieć przepraszam, chociaż im więcej pychy w człowieku, tym trudniej mu powiedzieć słowo przepraszam. I ono pewnie jest niewystarczające. Trzeba by powiedzieć proszę Cię, przebacz mi. O. Kochani, niech te rekolekcje będą dla nas owocne. Chciałbym, żeby dla mnie też były owocne. Dzisiaj się wyspowiadałem, żeby jak najmniej przeszkód we mnie było do tej łaski. Amen.